Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich z tego miejsca. Także ja rozpocznę od pozdrowień. Zbór w Chełmie, którego jestem członkiem, inne zbory południowo-wschodniej Polski, którym usługiwałem w ostatnim czasie, także dołączają się do pozdrowień dla kolejnych braci. Myślę, że tutaj zgromadzeni bracia w Lesznie to są właśnie ci kolejni, którym takie pozdrowienia można przekazać co niniejszym czynie. Nasz temat będzie składał się z trzech wyrazów. Nasi kananejscy wrogowie. Nasi kananejscy wrogowie. Doskonale wiemy z literatury prawdy, że Kanaan jest typem sfery prawdy i jej ducha, ale nie jest typem sfery prawdy i jej ducha jako takiej, bo w sferze prawdy i jej ducha jako takiej nie ma wrogów. Zatem Kanaan jest typem sfery prawdy i jej ducha w naszym sercu, woli i umyśle. Naszej osobistej sfery prawdy i jej ducha, która w wyniku upadku jest zamieszkała przez różnych wrogów tejże prawdy i ducha prawdy. Nasze zadanie to oczyścić swoją osobistą sferę prawdy i ducha prawdy z tych wrogów, które tam zamieszkują dziedzicznie, a czasami także w wyniku naszych własnych grzechów, które popełniamy i rozwijamy tych wrogów jeszcze bardziej. Taka praca nad charakterem, bo do tego to się sprowadza, jest pierwszym i głównym obowiązkiem chrześcijanina. Nominalne chrześcijaństwo tego nie rozumie, tego nie widzi. Najważniejszą rzeczą chrześcijanina to przemiana swego charakteru. Wszystko inne, co po drodze zrobimy, służy temu jednemu celowi. Do tego dzieła potrzebny jest nam oczywiście nasz Pan, bez którego okupu nigdy nie dostąpilibyśmy tej szansy i bez którego kierownictwa nie umielibyśmy z tej szansy skorzystać, nawet gdyby ona już nam została dana. Ponieważ nikt sam o własnych siłach nie podniesie się z upadku adamowego, tak jak to brat Johnson trafnie kiedyś podsumował, tak jak nikt nie podniesie siebie do góry przez pociąganie za sznurówki własnych butów. W tym życiu zatem to głównie pole walki z rodzimymi mieszkańcami tej sfery ducha i prawdy jej ducha. Póki co ta sfera prawdy jej ducha jest siedzibą naszych wrogów. Druga Mojżeszowa 3:8 tak to określa. Druga Mojżeszowa 3:8. Zstąpiłem przeto, mówi Bóg w stosunku do Izraela, by go wyrwać z mocy Egiptu, tego złego świata oczywiście, wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej. Sfera prawdy jest pełna wielu korzyści, żyzna i rozległa. Do ziemi opływającej w mleko i miód. Mleko prawda, miód nadzieje, słodkość, która z tej prawdy płynie dla każdego. Do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków, Jebuzyjczyków, Peryzyjczyków. I w sumie jest 7. Czasami Stary Testament wymienia 6 narodów. Wtedy chodzi o symbol zła w tych narodach pokazanego. Czasami jest ich 7. Kiedy jest ich 7, każdy z nich, z tych narodów, przedstawia jakąś wadę, którą musimy usunąć. Więc będziemy mówili o tej 7, bo w tej 7 mamy pokazane indywidualnych naszych wrogów, z którymi się urodziliśmy i którym czasami sprzyjamy w trakcie naszego życia, a którzy nieusunięci, niepobici zablokują wejście do naszego Kanaanu, do podbicia Kanaanu dla nas, żebyśmy się w nim cieszyli pokojem i życiem wiecznym. Jak mówiłem, jest ich 7 przeciwników i są oni przeciwieństwem 7 wyższych, pierwszorzędnych łask albo zalet, bo jak wiemy, łaska to cecha zdominowana, wypływająca z miłości, a zaleta to cecha wypływająca ze sprawiedliwości. Zatem możemy w sumie sprowadzić to do jednego lub drugiego. Tych 7 wrogów zamieszkających Kanaan to typ przeciwieństw 7 wyższych pierwszorzędnych łask lub zalet, które w sobie mieszczą wszystkie pozostałe. Ta 7 kumuluje w sobie całą resztę. Druga Mojżeszowa 23:23. Bóg tak mówi o tym dziele podbijania Kanaanu. Albowiem anioł mój, ma na myśli Jezusa, pójdzie przed tobą i zaprowadzi cię do Amorejczyków. Tu mamy pokazaną grzeszność. Jebuzejczyków – błądzenie. Girgazyjczyków – samolubstwo. Kananejczyków – światowość. Peryzejczyków – przesiewawczość. Chiwijczyków – sekciarstwo. Chetejczyków – tchórzostwo. I wytępię ich, mówi dalej ten werset. I werset 24, podepnę się pod brata Johnsona z tomu 11, epifanicznego, oczywiście strona 401, bo będę miał jego komentarze wraz z tym wersetem. Następnie Bóg zobowiązuje duchowego Izraela, by nie czcił ani nie służył symbolicznym bóstwom, które te złe cechy tworzą i którym służą. Cytat z wersetu 24. Nie kłaniaj się Bogom ich, ani im nie służ. Zabrania mu także rozwijania w swych charakterach tych złych cech, pokazane w słowach nie czyń tak jak oni. I nakazuje mu całkowicie wykorzenić je ze swego usposobienia. Doszczętnie zbóż. I zupełnie wyeliminować uczynki, do których te cechy prowadzą. Potłucz ich obrazy. Przypomnę raz jeszcze, ta siódemka reprezentuje w nas, naszych głównych wrogów, siedmiu największych, najgorszych, grzeszność, błądzenie, samolubstwo, światowość, przesiewawczość, sekciarstwo, tchórzostwo. Tak jak Izrael otrzymał ofertę dziedziczenia Kanaanu pod warunkiem, że usunie tych siedmiu wyżej wspomnianych narodów, wrogów, ich Kanaanu, tak my w naszym umyśle, woli i sercu otrzymujemy taką samą ofertę o dziedziczenia sfery prawdy i jej ducha pod warunkiem, że z naszych umysłów, woli i serca wypędzimy tych siedmiu antytypicznych narodów. Te siedem form zła, w czym prowadzi nas teraz i będzie prowadził w tysiącleciu świat ludzkości antytypiczny Jozue, czyli nasz Pan. Nasz Pan może nam pomóc, oczywiście tylko wtedy, gdy jesteśmy Mu w 100% posłuszni. To niby oczywiste, ale czasami umyka. Żydów 5:9 tak mówi. A będąc udoskonalony, stał się dla wszystkich, którzy Mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Dla wszystkich, którzy Mu są posłuszni, stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Takie posłuszeństwo jest niezbędne i wymagane wobec Boga, Jezusa i pochodzącej od nich prawdy. Bo to dzięki tej prawdzie, poprzez tą prawdę, ma nastąpić ten podbój. Czy takie posłuszeństwo wymagane jest jeszcze od kogoś innego, wobec kogoś innego? Może wobec sługi, który jest wyższy rangą od nas? Albo w ogóle wyższy rangą? Oczywiście nie. Bo sługa wyższy rangą też jest na próbie i też musi okazać posłuszeństwo istocie o najwyższej rangie. Gdybyśmy wzajemnie mieli być sobie posłuszni według rangi, oznaczałoby to, że niewierność sługi wyższego rangą, a każdy sługa może być niewierny, fakty to potwierdzają, historyczne, więc niewierność sługi wyższego rangą pociągałaby za sobą niewierność wszystkich jemu podległych. Bo sługa wyższy rangą okazuje się niewierny, jeżeli ci niżsi mają być mu posłuszni, to co z nimi? Przepadają razem z nim. Nie ma takiego podporządkowania wśród ludu Bożego. Sługa wyższy rangą oczywiście istnieje. Jest różna gradacja. W zborze są różni słudzy i poza zborem są różni słudzy. Sługa wyższy rangą ma więcej służyć. Na tym polega jego wyższa ranga. Ma więcej służyć, a nie żądać posłuszeństwa, szacunku czy uznania dla siebie w związku z tą swoją wyższą rangą. Słowa naszego Pana z Ewangelii Marka, 10 rozdział, 42-45. Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ale ktobykolwiek chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Ktobykolwiek chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. I potem nasz Pan siebie podaje jako przykład, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Wielkość i pierwszeństwo, owszem, ale poprzez służbę. W służbie. Cytat brata Russella, Reprint 11:37. Sługa Kościoła nie jest bardziej czcigodny ani święty niż inni. Choć jeśli jest on bardzo wiernym sługą, podobnym do Chrystusa, powinien być bardzo wysoko oceniany z powodu swego dzieła. To jest cytat. Z powodu pełnej miłości, wiernej służby, lecz nie z żadnego innego powodu. Do tego brat Russell dołącza 1 Tesaloniczan 5:13, który mówi: uznawajcie ich jak najbardziej albo jak najgoręcej w miłości z powodu dzieła ich. Zobaczmy. Uznanie w miłości z powodu dzieła ich. Uznanie wyrażone przez miłość do tych sług z powodu dzieła, które wykonują na polu prawdy, a nie z żadnego innego. Co brat Russell podkreśla w tym cytacie wyżej. Jeżeli jest bardzo wiernym sługą, podobnym do Chrystusa, powinien być odpowiednio oceniany z powodu swego dzieła, z powodu pełnej miłości wiernej służby, ale nie z żadnego innego powodu. Nasi główni wrogowie, ta siódemka. Z braku czasu, bo nie zmieszczę tego w tym jednym wykładzie, pomijam czterech najbardziej znanych naszych wrogów, czyli grzeszność, błądzenie, samolubstwo i światowość. Wyprowadzam je do drugiej części tego wykładu, którą kiedyś być może powiem, jak będzie okazja. A skupiam się na trzech mniej znanych, z których pierwszy to przesiewawczość. To jest dosłowne tłumaczenie z angielskiego. Takiego terminu Brad Johnson użył, ukuł go, bo to nie jest przesiewanie, tylko przesiewawczość. To znaczy zdolność, tendencja, skłonność do tego, by to robić. Jeden z siedmiu naszych głównych wrogów. Pragnienie bycia kimś wielkim, uwielbianym przez wyznawców, doprowadza niektórych do tego, że próbują głosić odkrywcze nauki, które pokazałyby ich jako nauczycieli. Posłuchajmy, jak Brad Johnson pisze o tej skłonności do przesiewawczości. Z reguły powodem tego, że ludzie przyjmują i rozpowszechniają błąd, są pycha i ambicja. Przychodzi im do głowy jakaś odkrywcza myśl, a przepraszam, to dodam, że cytuję piąty tom Wichaniczny, strona 520. Przychodzi im do głowy jakaś odkrywcza myśl, nie zdając sobie sprawy, że to szatan wprowadził ją do ich umysłów, obracają ją i przyglądają się jej z wielu stron, poklępując się po plecach jako wynalazcy głębokich i wspaniałych myśli. Im więcej się na nią zastanawiają, tym bardziej ta odkrywcza myśl wzrasta w ich ocenie. Wkrótce dochodzą do następującego wniosku. To jest zbyt dobre, by zatrzymać to dla siebie, ponieważ wówczas nikt nie podziwiałby głębi naszych myśli. Musimy wydać książkę, czasopismo, broszurę, pamflet, traktat, ulotkę. Przekona to innych, jak wielkimi myślicielami jesteśmy, a sami doświadczymy przyjemności odczuwania, jak dobrze jest być wodzem i mieć wielu zwolenników. Drodzy bracia, według Dziejów Apostolskich 20:30, a tam pisze co? Z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Przesiewawczość, skłonność, tendencja do takich działań. Więc drodzy bracia, według Dziejów Apostolskich 20:30 taki właśnie jest sposób powstawania fałszywych nauczycieli, nauczających przewrotnych rzeczy, by pociągnąć za sobą uczniów. I ciąg dalszy tego cytatu jeszcze mały. Właśnie w ten sposób swój początek ma większość błędów, jakie szerzą się wśród ludu Bożego. Szatan stale czuwa, by wśród utraciuszy koron, wtedy pisał o utraciuszach koron, bo wiadomo, byli spłodzeni z ducha. Dzisiaj można tutaj rozumieć utraciuszy z innych klas, jakie są obecnie rozwijane. By wśród utraciuszy koron lub z innych klas, dzisiaj, kiedy już nie ma nowych stworzeń, znaleźć takich, których może napompować poczuciem urojonej wielkości i wnikliwości. I w ten sposób uczynić ich zwodniczymi wodzami swych braci przez wprowadzanie wśród nich powodzi błędu. Bóg dozwala na to, żeby takie przesiewania się pojawiały, żeby ta przesiewawczość pchała niektórych do takich działań. Po co? No przede wszystkim po to, żeby dać próbę tym, którzy mają takie skłonności, ale to dotyczy wszystkich. Bóg dozwala na przesiewania nie po to, by wypróbować nasze głowy, ale by wypróbować serca. I to jest rzecz ciekawa i dziwna. Przesiewanie to zwykle jakaś nauka. To jakiś pogląd, który ktoś głosi. A mimo to ten pogląd, ta nauka nie służy po to, by wypróbować czyjąś głowę, czy on się rozpozna, czy to błąd, czy nie błąd, tylko żeby wypróbować serce każdego dziecka Bożego. Brad Johnson w tomie piątym Epifanicznym, strona 130, napisał takie zdanie. O tych, którzy ulegają tym błędom. To, że zostali zwiedzeni w warunkach, w których można było poznać prawdę, dowodzi, że nie żyli na poziomie swoich przywilei. Ulegnięcie błędowi w warunkach, w których można było poznać prawdę, dowodzi, że nie żyliśmy na poziomie swoich przywilei. To znaczy nie używaliśmy prawdy w celu, w jakim ona została podana. W każdym przesiewaniu Bóg zachowuje wiernych w prawdzie, lecz niewiernym pozwala upaść. Lud Boży, nawet bardzo słabo wykształcony, mam na myśli właśnie o słabej głowie tak zwanej, prawda, czyli nie będący w stanie może szczegółów różnych nauk rozpatrywać. Więc nawet bardzo słabo wykształcony lud Boży, który nie rozumie wszystkich zawiłości prawdy, na przykład na temat usprawiedliwienia, dzięki duchowi Pana w sercu intuicyjnie odróżnia prawdę od błędu lepiej niż ci wykształceni, ale nie posiadający ducha Pana. To jest fakt historyczny, zawsze powtarzający się. Ci, którzy mają Ducha Pana, w sercu intuicyjnie odróżniają prawdę lepiej od tych, którzy są wykształceni i potrafią filozofować, mówić na tematy różnych doktryn. Tyle o przesiewawczości. Przechodzimy do drugiego z tych trzech naszych głównych wrogów z tej siódemki, których musimy zwalczyć, bo inaczej Kanaan odległy, czyli sekciarstwo. Według definicji Brata Johnsona z tomu czwartego, strona 290-291, sekciarstwo to stronnicze popieranie wodzów sięgających po władzę i panujących. Jest wielkim grzechem. Dlaczego? Ponieważ nie wypływa z oddania dla prawdy, zarządzeń prawdy i ducha prawdy, lecz z oddania dla stronniczości. Prawda i jej zarządzenia, jej duch są przez sekciarstwo lekceważone lub zwalczane zawsze wtedy, gdy jest to w interesie sekty. Ich rzeczywiste, choć niesłowne motto brzmi: moja grupa, bronię jej czy dobra, czy zła. Z tego powodu popierają swoją sektę i wodzów, bez względu na to, jak złymi oni są. I gdy w tym samym tomie komentuje psalm 107,11, który, jak wiemy, mówi o buntowniczości wielkiej kompanii, o tym, że pogardzili radą Najwyższego, to brat Johnson tak to opisuje. Dowiedliśmy już, że rada, plan Boga, składa się z różnych rodzajów zarządzeń, przy pomocy których doprowadza on różne klasy do życia wiecznego. Przy okazji, zauważmy, mamy tutaj definicję, co to jest zarządzenie. Różne rodzaje zarządzeń, przy pomocy których doprowadza on różne klasy do życia wiecznego. Zarządzenie to sposób doprowadzania różnych klas ludu Bożego do życia wiecznego. Ten, kto rewolucjonizuje przeciwko tym zarządzeniom, to jest odrzuca je i wprowadza ich w ich miejsce inne, gardzi radą Najwyższego, uważając ją za nieistotną i bez znaczenia. Jednym z zarządzeń Boga dla Kościoła jest jego jedność pod wyłącznym zwierzchnictwem Chrystusa. Stronnicze popieranie wodzów sięgających po władzę jest sekciarstwem wymierzonym w tę jedność. Jednym z zarządzeń Boga dla Kościoła jest jego jedność pod wyłącznym zwierzchnictwem Chrystusa. Zauważmy, to wyłączne zwierzchnictwo Chrystusa, a więc nie pod papieżem, nie pod ciałem kierowniczym, ale zauważmy także nie pod sługą na czasie i nie pod jego przedstawicielami w różnych krajach. Prawdziwy lud Boży, jak wiemy, jest rozrzucony wszędzie. Dzisiaj młodociani godni i poświęceni obozowce Bifani w większej liczbie znajdują się poza ruchem prawdy niż w ruchu prawdy. Jest ich więcej w grupach nominalnego chrześcijaństwa czy też w ruchach prawdy po bracie Russellu, kontynuujących tą prawdę. I oni są tym prawdziwym ludem Bożym. A więc w Królestwie ci wierni z nas, gdy będziemy zgromadzeni w tej czy innej klasie ludu Bożego i spojrzymy na lewo, na prawo, to zobaczymy znajome twarze czy obce. No raczej obce. Znajoma może się powtórzy tam co któryś raz, ale nie tak jak tutaj siedzimy. Takie są fakty. Tak było zawsze. Gdy w Paruzji brat Russell mówił o proporcji wiernych do niewiernych, to pisał, że większość jest niewierna, większość odpada. Przykra prawda, ale z tego by wynikało, że większość z nas odpadnie i nie zdobędzie miejsca w klasie, do której się ubiegamy. Ruchy prawdy z pewnością mają wyższą tą proporcję. Być może w nominalnych systemach jest to 1:100. W ruchach prawdy może 1:10, może 1:20, nie wiemy. Ale nie grupowo. Nie ma grupowego zbawienia. Wyłączne zwierzchnictwo Chrystusa to jedno z zarządzeń Pana dla Kościoła. Nie rozumiemy do końca takiego sposobu, dlaczego Pan nie daje wszystkim swoim dzieciom poświęconym w swoim sercu tej samej prawdy. Wybrał taką metodę. Tyle na temat sekciarstwa. Teraz czas na trzeci, ostatni element ostatniego naszego wroga, tchórzostwo. Ale zanim je omówię, chciałbym parę słów powiedzieć na temat struktury naszego charakteru. Genialny opis brata Johnsona na temat struktury naszego charakteru. Podam go w streszczeniu, bo bez zrozumienia tego nie będziemy mogli zrozumieć, jak działa tchórzostwo, skąd się bierze. Otóż, gdy Bóg nas stworzył, w akcie stworzenia dał nam coś, czego nie dał zwierzętom. Dał nam wrodzone organy, z których człowiek ma rozwinąć charakter. Zwierzę nie ma wrodzonych organów takich, jakie ma człowiek i nie może rozwinąć charakteru. Zatem człowiek z tymi wrodzonymi organami ma rozwijać charakter jak przez posłuszeństwo boskiej woli. Są one dwojakiego rodzaju, te wrodzone organy. Wyższe i niższe. Wszystkie łaski, które rozwijamy z tych wrodzonych organów, nazywamy z tego powodu pierwszorzędnymi. Czyli łaska tak zwana pierwszorzędna, czy to wyższa, czy niższa, pochodzi z wrodzonego organu. W akcie stworzenia, prezent od stworzenia, od Stwórcy dla stworzenia, żeby mógł na bazie tych organów, z tych organów rozwinąć charakter w posłuszeństwie boskiej woli. I te łaski pierwszorzędne również dzielimy na wyższe i na niższe, tak jak organy, z których one wyrastają. Jaka różnica, ktoś powie? Dlaczego brat Johnson dzieli jedne na wyższe, drugie na niższe, a wszystkie pierwszorzędne? Bo te wyższe mogą i powinny być rozwijane bez ograniczeń. Wyższe łaski pierwszorzędne powinny być rozwijane bez ograniczeń. Im więcej, tym lepiej. Jak ktoś nie wierzy, to przypomnę mu listę tych wyższych łask pierwszorzędnych. Jest to wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska, miłość bezinteresowna. Czy ktoś sobie wyobraża sytuację, że można przesadzić z rozwijaniem wiary i powiedzieć, za dużo wiary posiadasz, za dużo nadziei, za dużo samokontroli, za dużo miłości tej braterskiej czy tej bezinteresownej? Tu nie można przesadzić. One są wyższe dlatego. Rozwijaj je jak najwięcej tylko potrafisz. Im bardziej ją rozwiniesz, tym wyższą otrzymasz nagrodę. Naturę, ziemską lub duchową. Klasy duchowe rozwijają charakter wyżej, więcej, głębiej niż klasy ziemskie. To właśnie te siedem łask, tak zwanych wyższych, pierwszorzędnych siedem łask, decydują, powinny decydować o naszym postępowaniu i kontrolować wszystkie inne nasze łaski albo zalety, zależnie jaką terminologię wybierzemy. Dlaczego? Bo te wszystkie siedem pierwszorzędnych wyższych łask stanowią naszą wolę. Nasza wola, to co chcemy i czego nie chcemy, do czego dążymy, do czego nie dążymy, gdzie nasza ambicja jest skierowana, zależy od tej siódemki. Wypadkowa tych siedmiu wyższych uczuć, wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, decyduje o tym, jacy jesteśmy w charakterze, do czego dążymy i na czym nam w życiu zależy. Mamy w sumie dziewięć wyższych organów wrodzonych, które mają dać wyższe pierwszorzędne łaski. Te wrodzone, bo nie mamy gotowej wiary, prawda? To jest łaska do rozwinięcia. A organy, z których się one rozwijają, to duchowość, optymizm, stanowczość, stałość, sumienność, uwielbienie, życzliwość, ocena, sympatia. To Bóg dał gratis każdemu z nas w akcie stworzenia. Oczywiście z powodu upadku ta siódemka wrodzonych organów jest u nas zniekształcona. Dlatego nie mamy szansy żadnej, najmniejszej rozwinąć doskonałego charakteru, którą to szansę posiadał Adam. Powtórzę raz jeszcze. Mamy wrodzone w akcie stworzenia duchowość, optymizm, stanowczość, stałość, sumienność, uwielbienie, życzliwość, ocenę i sympatię. Tego zwierzęta nie posiadają, nie mają szans rozwinąć charakteru, nawet gdyby chciały być posłuszne. Nie mają z czego wyjść. A Bóg w akcie stworzenia dał swemu stworzeniu te właśnie organy wrodzone i mówi, rozwijaj z nich wyższe łaski pierwszorzędne, będąc posłuszny boskiej woli. Adam taką szansę miał, my nie mamy z powodu skażenia tych dziewięciu wrodzonych organów, wyższych organów. Mamy też organy niższe, tak jak mówiłem, i one też są wrodzone, bo są pierwszorzędne. Przypominam raz jeszcze, wyższe, rozwijane bez ograniczeń. Im więcej, tym lepiej. Możesz dojść aż do kiedyś, kiedy było spojrzenie z ducha do boskiej natury. Jeśli rozwiniesz charakter tak bardzo, że będzie odpowiedni do boskiej natury. Natomiast niższe organy, też wrodzone, ale niższe, to znaczy nierozwijane bez ograniczeń, kontrolowane przez te wyższe, to na przykład samoocena, wojowniczość, apetyt, miłość do opcji przeciwnej, ostrożność. Ich mamy w sumie 17. Społeczne, samolubne, 17. Nie mają one prawa kontrolować naszego postępowania. Na przykład taka samoocena. Bóg ją dał. Dobra rzecz. Bo jeżeli nie będziesz miał dobrej oceny dla samego siebie, to nie będziesz podejmował się zadań, które mógłbyś wykonać, bo będzie ci się wydawało, że nie dasz rady, że się nie nadajesz. A ja chcę, żebyś wierzył, że się nadajesz do tego i tamtego, ale twoja samoocena nie może kontrolować twojego postępowania. Nie działaj nigdy dlatego, że każe ci to twoja ocena. Musisz poddać twoją samoocenę pod kontrolę wyższych pierwszorzędnych łask. Albo wojowniczość. Ktoś bardzo szybko popada w konflikty. Mówi, taki już jestem. No dobrze, taki już jesteś, masz taką wadę, ale nie uznawaj, nie przypisuj wojowniczości roli decydujące o twoim postępowaniu. To nie ona ma być twoją wolą. Wyższe, pierwszorzędne są twoją wolą, a nie wojowniczość. Miłość do psi przeciwnej? No, niektórzy ją stawiają w roli kontrolującej i zdradzają swoich współmałżonków. Upadek człowieka właśnie na tym polega. Upadek człowieka w grzech polega na tym, że wyższe łaski pierwszorzędne straciły dominującą kontrolę, a na ich miejsce wdarły się, powiem, inwazja na Kanaan, wdarły się do naszego umysłu, woli i serca niższe pierwszorzędne. O, właśnie samoocena się wdarła być może u jednego, wojowniczość u drugiego, apetyt u kolejnego, agresywność u jeszcze innego, ostrożność u kogoś decyduje o tym, co on robi. Jest tak ostrożny, że nie zrobi niczego, co by było niebezpieczne. Nawet jak by wypadało, żeby to zrobić. Miłość do psi przeciwnej pcha go do jego działań. Mamy zatem 9 wyższych organów wrodzonych i 17 niższych organów, które otrzymaliśmy w akcie stworzenia. Jeśli dodamy 9 plus 17, to wynika z listy, jaką Brad Johnson stworzył na temat charakteru. Otrzymujemy w sumie 26. Co to jest 26? Ci, którzy są dobrze z matematyki, to kojarzą, że 26 to wspólna wartość liczbowa 4 liter hebrajskiego, ciągle angielski mówię i chciałbym też to angielskiemu przypisać, hebrajskiego imienia Boga JHWH. Bo JHWH, kiedy dodamy wartości liczbowe każdej litery, da w sumie 26. Bóg stworzył człowieka, dał mu wrodzone organy w akcie stworzenia wyższe i niższe i dał je w liczbie 26. To tak jak kod genetyczny wszystkich istot stworzonych pnie się do góry taką spiralą i bohaterstwo zgadnijcie pod jakim kątem? 26, bo Bóg jest także stwórcą wszystkich innych istot i nawet roślin i wszędzie ten kod genetyczny wspina się pod kątem 26 stopni. Tyle tytułem wprowadzenia do tchórzostwa ostatniego naszego wroga z tej siódemki głównych wrogów. Wydawać się by mogło, że jest to bardzo niezwykły nasz wróg w gronie tej siódemki. Skąd się bierze tchórzostwo? Z wrodzonego oczywiście organu ostrożności. Niższy, pierwszorzędny organ ostrożności, który Bóg dał człowiekowi, żeby właśnie uważał. Żeby uważał. Można zdefiniować ostrożność zamiłowaniem do bezpieczeństwa. Albo strachem można ją nazwać, ale Brad Johnson często używa terminu zamiłowanie do różnych rzeczy. Czyli ostrożność to zamiłowanie do bezpieczeństwa. Przydatne. To już małe dziecko o tym wie, prawda? Jeszcze się rozwija, jak idzie, jak ona czasami uważa, zdając sobie sprawę, że coś mu może grozić. Czasami o tym nie pamięta, ale jest to coś wrodzonego. Ale jest to niższy organ, pierwszorzędny, ale niższy. Ma być używany pod kontrolą wyższych, pierwszorzędnych łask w służbie prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Czyli wrodzony organ ostrożności, zamiłowanie do bezpieczeństwa, ma być używany pod kontrolą wyższych, pierwszorzędnych łask w służbie prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Nie może być elementem decydującym, bo wtedy staje się naszą wolą. A naszą wolą ma być 7 wyższych, pierwszorzędnych łask. Jeśli jest kontrolowany przez wyższe, pierwszorzędne łaski, jeżeli działa w służbie prawdzie, sprawiedliwości i świętości, powstaje ostrożność, łaska niższa, pierwszorzędna. Czyli uważanie na niebezpieczeństwo, zabezpieczanie się przed taką ewentualnością. No i co teraz z tą ostrożnością, niższą łaską pierwszorzędną? Czy może działać bez ograniczeń, tak jak chce, tak jak wiara, nadzieja, samokontrola i miłości obydwie? Nie. Nie może działać bez ograniczeń. Jest niższa, pierwszorzędna, musi poddać się pod dyktat wyższych, pierwszorzędnych. Ponieważ jest łaską niższą, pierwszorzędną, jej działanie musi być wobec tego tłumione. Tłumione, zauważmy. Ona jest wrodzona, więc się jak gdyby wyrywa do działania. Mamy to w genach, mamy to wrodzone. Chcemy być ostrożni, wyrywamy się w tym kierunku i niższe, pierwszorzędne mówią, o tak, dobrze, w tym przypadku tak należy. A w innym przypadku każą, no musisz stłumić jej działanie, bo okażesz wtedy pierwszeństwo ostrożności, a wyższe pierwszorzędne sugerują inaczej. Więc ma być tłumiona. Więc ktoś zada pytanie, w jakim zakresie tłumiona? Tak tłumiona dla zasady? Tłumić, żeby stłumić, żeby ją zabić? No nie, to byłoby bez sensu. Tłumić ją w zakresie takim, żeby ta ostrożność nami nie rządziła. Innymi słowy, żeby nie zajęła miejsca wyższej pierwszorzędnej. Żeby nie decydowała o tym, co robimy, kiedy robimy i jak robimy, bo wyższe decydują, a ostrożność ma im służyć. Ma być pod nimi. Jeśli jest tak właściwie tłumiona przez wyższe uczucia, powstaje odwaga. Trzeźwa, nieustraszona, mężna i zapominająca o sobie postawa umysłu, serca i woli w obliczu niebezpieczeństwa. Taka jest definicja odwagi z definicji brata Johnsona. Trzeźwa, można dodać w umyśle, nieustraszona w sercu, mężna w woli i zapominająca o sobie postawa umysłu, serca i woli w obliczu niebezpieczeństwa. Jeśli nie jest przez nie tłumiona, jeśli ostrożność nie jest tłumiona przez łaski wyższe pierwszorzędne, jeśli sama zajmuje miejsce łaski wyższej pierwszorzędnej i decyduje o naszym postępowaniu, co robimy, czego nie robimy, kiedy i jak, to powstaje tchórzostwo. A definicja tchórzostwa też z tego wykresu łask brata Johnsona to pokój za wszelką cenę, niezajmowanie stanowiska w żadnej sprawie, unikanie konfrontacji bez względu na wymogi dobrych zasad. Dobre zasady, łaski wyższe pierwszorzędne nakazywałyby jakieś działania, ale ostrożność jest ważniejsza niż ta siódemka, bo ta siódemka nie działa, jest nierozwinięta, na jej miejscu siedzi na przykład ostrożność w tym przypadku, bo o tym mówimy. Ktoś powie, czy to jest taka aż wielka wada, że znalazła się w siedmiu największych naszych wrogach? Mamy tylko siedem największych wrogów pokazanych w Kanaanie i tchórzostwo znalazło się na liście. Gdy brat Johnson pisze o różnych zaletach charakteru, łaskach charakteru, to często powtarza o tchórzostwie taką oto myśl. Ten akurat wziąłem z artykułu, który dotyczył szczerości. Tchórzostwo jest oczywiście cechą samolubną, która zdecydowanie występuje przeciwko działaniu niemal każdej innej łaski. Tchórzostwo jest cechą samolubną, bo ten, kto jest tchórzem, to jest tchórzem dlatego, że boi się coś stracić. Kocha siebie tak bardzo, że nie narazi się na żadne ewentualne straty. To decyduje o jego postępowaniu. Tchórzostwo sprawia, że na przykład nie stajemy w obronie prawdy, sprawiedliwości i świętości, jeśli taka obrona może przynieść nam pewne niekorzyści. Nie mówimy prawdy, której wypowiedzenia wymaga dana chwila, dana osoba czy zjawisko, której jesteśmy świadkami. Na przykład naruszanie zarządzeń pańskich czy przekręcanie prawdy tak, by dopasować ją do swoich celów. Nasz język jest jakby związany, a nasze oczy jakby ślepe. Gdy prawda, którą przekazał nam Bóg, jest naruszana, mamy obowiązek stanąć w jej obronie. Bez względu na ewentualne straty, bez względu na ewentualne niekorzyści. To zamiłowanie do bezpieczeństwa, w tym przypadku do duchowego bezpieczeństwa, powinno być wtedy stłumione przez wyższe pierwszorzędne łaski. I w efekcie powinno dać nam odwagę do takiej obrony. Bo tego oczekuje od nas Bóg, którego woli mamy podporządkować wszystko. Jeśli wyższe uczucia nie stłumią potrzeb ostrożności, to ona zadecyduje o naszym postępowaniu. To ona stanie się naszą wolą, a jako niższa pierwszorzędna nie ma prawa być naszą wolą. Cytat z tomu trzeciego epifanicznego, strona 169, właśnie o potrzebie obrony prawdy. Lud Boży ma pokojowe nastawienie i z własnej woli nie niszczy pokoju. Chociaż jest pokojowy, nie jest pokojowy za każdą cenę. Przede wszystkim jest czysty, a w celu zachowania czystości doktryny i życia raczej zerwie pokój niż zachowa go kosztem zasad. Chętnie utrzymalibyśmy pokój, gdybyśmy mogli zrobić to w harmonii z zasadami. To pisał wtedy, kiedy Rutherford, czyli zauważmy rozwój pak po śmierci brata Russella, wodzowie ludu Bożego ciągną w stronę, która nie wydaje się być stroną prawdy. Zawsze w ludzie Bożym jest wielu różnych wodzów. Sama zasada, że trzeba wierzyć wodzom i przyjmować ich za takich, nie jest zasadą słuszną, bo wodzów mamy wielu różnych i trzeba wybierać tych wodzów, którzy są wyraźnie używani przez Pana. Nie tylko dlatego, że są wodzami, bo Rutherford też był wodzem i miał wielu współpracowników i ciągnęli w nie w tą stronę, co trzeba. Mało tego, stanowili większość. Podział ludu Bożego po śmierci brata Russella to 80% za pod przywództwem Rutherforda, a mniej więcej 20% opozycja pod przywództwem brata Johnsona. Tak to się wtedy podzieliło. Tu byli wodzowie i tu byli wodzowie. I trzeba było wybrać, którzy są od Pana, a którzy nie. Więc brat Johnson o tym pisze. I chętnie utrzymalibyśmy pokój, podaje, gdybyśmy mogli zrobić to w harmonii z zasadami. Jest to jednak niemożliwe dla miłujących prawdę, którzy widzą wprowadzanie oczywistych i złych zmian w stosunku do wiary raz świętym podanej. Nie możemy milczeć, gdy te rzeczy mają miejsce, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zapomnieć o napomnieniu tekstu o bojowaniu o wiarę raz świętym podaną. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Jak bardzo ważne jest to dla każdego z nas, wynika chociażby z Ezechiela 3 rozdziału. Odczytam, tak, tu będzie 3:17, a następnie 33 rozdział 8 i 9. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w imieniu moim. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. Widzimy odpowiedzialność? Jak rozumiem, ktoś powie, może to tak było, dotyczyło tylko Żydów. Ale apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich ten sam punkt widzenia przyjmuje. Dzieje Apostolskie 20, a wersety 2, 26 i 27. Dlatego oświadczam się przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Dlaczego nie jest winien niczyjej krwi? To znaczy życia, prawda? Tutaj nie chodziło o krew, że ktoś się skaleczy i może Paweł za to będzie odpowiadał. Nie jestem winien niczyjej krwi, utraty życia. Dlaczego? Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Powiedziałem wam wszystko, co miałem do powiedzenia od Pana. Nie uchylałem się. Jeżeli będziecie ginąć, to nie dlatego, że wam nie powiedziałem. Ale tchórz nie zdecyduje się na mówienie całej prawdy, nawet prawdy od Boga. Jak napisał Brad Johnson, tchórzostwo wynika z samolubstwa, z miłości do samego siebie, większej niż do czegokolwiek innego. Tchórz bardziej kocha siebie niż Boga. By się nie narazić i czegoś nie stracić, pozwala na szarganie boskiego charakteru, wypaczanie jego prawd i zarządzeń, w tym szafarskich doktryn, bo sam dla siebie jest numerem jeden, a Bóg w najlepszym razie numerem dwa. Jan napisał w pierwszym swoim liście 4:18, że w miłości nie ma strachu, gdyż doskonała miłość usuwa strach, a strach drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. W miłości nie ma strachu, gdyż doskonała miłość usuwa strach. Miłość, łaska wyższa, pierwszorzędna, usuwa strach, ostrożność, on się nie liczy. Nie ma drżenia przed karą, ponieważ on się nie boi kary, bo łaska wyższa pierwsza, że nakaże mu podjąć działanie takie czy inne i nie przeraża go ewentualna kara, bo miłość do Boga i do prawdy popycha go do czegoś innego. Strach drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Czy pamiętamy, jak w przypowieści o talentach tłumaczył się ten, który dostał jeden talent? Talenty to sposobności służby. 5, 2, 1. Trzech sług. I jak wiemy, ten, który dostał jeden talent, czyli niewielkie sposobności służby, nie zrobił z nich żadnego użytku, lecz zakopał w ziemi i był gotowy oddać te sposobności służby niewielkie, jakie dostał, nie na stanie nienaruszonym. Ziemia, ten świat. Zakopał w światowości, bo zajmował się sprawami tego świata i o niewielkich możliwościach służby nie myślał. I co on mówi przy rozliczeniu z Panem? Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbieracz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się, wtedy odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. Oto masz, co twoje. Bojąc się, czy on się bał tą bojaźnią pańską? Nie, to nie była bojąc się bojaźnią pańską. To nie była cześć dla Boga. Bojąc się znaczy nie miłując cię. Banie się oznacza brak miłości. I nasz Pan miał na myśli, bojąc się, nie kochając ciebie, nie używałem tego talentu służby, zagrzebałem go w rzeczach tego świata i teraz sobie zabierz te sposobności służby, które mi dałeś, no one są niewykorzystane przeze mnie, były w ziemi. Bojąc się, nie kochając ciebie. To są synonimy. O to naszemu Panu chodziło. A czy pamiętamy, jaki był główny problem wielkiej kompanii i powód utraty korony z niewiadomym ciągiem dalszym? Bo gdy mówimy o utracie korony, to pamiętajmy, że nie mówimy o gotowej wielkiej kompanii. Utracisz korony to ten, kto odpadł z malutkiego statka. Co dalej z nim będzie, to zależało od tego, jak jego proces oczyszczenia później przebiegał. Więc póki co traci koronę, a ciąg dalszy niewiadomy, nieznany. W Żydów 2.15 mamy o Wielkiej Kompanii jako głównym ich problemie napisane tak. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Lęku przed śmiercią. Jaką śmiercią? Starego Adama. Swojego własnego starego Adama bali się zabić. W akcie poświęcenia złożyli taką deklarację, ale gdy przyszło do realizowania w codziennym życiu, bali się zabić swojego starego Adama. Tchórzostwo. I przez całe życie byli w niewoli tego starego Adama. I trzeba było ich wyzwolić, bo inaczej przepadną we wtórej śmierci. To tak samo dzisiaj możemy powtórzyć. To, że nie ma tej klasy, o której jest tutaj mowa, nie znaczy, że nie ma skłonności tej samej klasy. Niewierność na tym polega. Ci z nas, którzy są niewierni, to są niewierni dlatego, że boją się zabić swojego starego Adama. Cenią siebie w swoich wadach i grzechach tak, że pozwalają im trwać z roku na rok i na kolejny rok i na kolejny rok i są w niewoli tego starego Adama bez końca. Powodowani tchórzostwem tracą jednak więcej niż zyskują, milcząc i nie stając po stronie prawdy i sprawiedliwości. Zachowują coś marnego na kilka lat ziemskiego życia, a tracą coś wielkiego na wieczność. Zobaczmy na przypadek ślepca, którego uzdrowił nasz Pan w sabat. Pomazał jego oczy błotem, kazał mu się pójść omyć do sadzawki i on przejrzał, ślepy od urodzenia. Ewangelia Jana 9 rozdział, odczytam tylko wybrane fragmenty, nie całą tę historię. Najpierw zobaczmy na to, jak zareagowali rodzice ślepca, gdy zostali wezwani przez faryzeuszy na przesłuchanie. Jak to jest z tym waszym synem? Naprawdę był ślepy, a teraz widzi? I rodzice mówią tak. Wiemy, że to jest nasz syn i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi? Nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego? Także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Rodzice bali się zaświadczyć o własnym dziecku, że został uzdrowiony przez naszego Pana. Jacy tchórze. Bo już ustalono, że będą w razie czego wyłączeni z synagogi, ze społeczności religijnej. Nie nawet spalenie na stosie, nie pozbawienie majątku, ze społeczności religijnej. Jakim wielkim kontraście do tego jest odwaga samego ślepca. Też go wezwali. Z pytaniem, jak to się stało, czy na pewno nie widziałeś, kto cię uzdrowił, jaką mocą? Odpowiadając ów człowiek do faryzeuszy, rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest. A przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. No piękne świadectwo i jeszcze przypisuje mu boskie pochodzenie. I teraz konsekwencje jego odwagi. Traci od ludzi. Werset 34, odpowiadając, faryzeusze, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go z synagogi. A werset 35, nagroda od Pana. Zaraz następny werset, czasami nie czytamy dalej, bo tu się już niby kończy ta historia, ale następny werset mówi, a gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, odnalazł go i rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? I potem jest ich rozmowa. Ten ślepiec prawdopodobnie, nie wiemy, ale mógł zostać spłodzony z ducha i mógł się znaleźć w kościele i w tej chwili jest jego członkiem. Sądząc po jego odwadze już na samym początku takiej drogi, wszystko na to by wskazywało. Ale to nie chodzi o niego, czy on jest, czy on nie jest. Chodzi o to, co nasz Pan zrobił. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, odnalazł go i rzekł. Kiedy z nas wyrzucą za obronę prawdy i sprawiedliwości, nasz Pan nas znajdzie i społeczność z nim będzie jeszcze słodsza niż była wcześniej. Jest milsza od społeczności z tymi, którzy ewentualnie by nas chcieli wyrzucić. Bo jeżeli nas wyrzucają, to z pewnością społeczność ta nie należała i tak do przyjemnych. Uwaga końcowa. Chociaż tchórzostwo jest przeciwieństwem odwagi, nie są one równie łatwe do nabycia. Tak powiedzmy w cudzysłowie, do nabycia. O co łatwiej? Oczywiście o tchórzostwo. Dlaczego? Bo w linii prostej wynika z używania wrodzonego, niższego organu ostrożności inaczej niż w służbie prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Wystarczy, że będziemy naszej ostrożności używali dla własnej korzyści, o co upadłemu i samolubnemu człowiekowi bardzo łatwo. Tym łatwiej, im bardziej jest samolubny. Natomiast odwaga nie jest wrodzona. By ją rozwinąć, trzeba tłumić wrodzony organ ostrożności, a ona hamuje przed działaniami, które mogą doprowadzić do jakiejś straty dla nas. Ale trzeba go czasami tłumić. Trzeba tłumić wrodzony organ ostrożności, by nami nie rządził, bo taka jest rola niższych, pierwszorzędnych organów. Mają być tłumione w roli, funkcji rządzenia naszym postępowaniem. Trzeba tłumić, by nami nie rządził, nie decydował o tym, czy, co i jak robimy, gdyż taka decyzja należy tylko do wyższych, pierwszorzędnych łask, czy też zalet. Gdy ją w ten sposób tłumimy, tą naszą ostrożność, i nie pozwalamy jej rządzić naszym postępowaniem, ale używamy jej w służbie prawdzie, sprawiedliwości i świętości, powstaje odwaga, przeciwieństwo tchórzostwa, który jest jednym z siedmiu naszych największych wrogów, mogących zablokować nam drogę do Królestwa. I widzę, że tutaj muszę skończyć. Zresztą temat wyczerpałem w tym ograniczonym zakresie. Dziękuję Bratestwu za uwagę. Niech Pan te myśli o naszych głównych kananejskich wrogach pobłogosławi, szczególnie w tych trzech, których omówiliśmy w tym temacie, przesiewawczości, sekciarstwie i tchórzostwie. Bez ich zniszczenia nie ma Kanaanu dla nas. Sfera prawdy i ducha prawdy pozostanie niezdobyta. Dziękuję Bratestwu za uwagę. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich.